przerwaliśmy Pawłowi Kukizowi w półsłowa, ale Paweł Kukiz i w formie śpiewanej, i w formie mówionej na antenę Radia Wnet jeszcze wróci jako muzyk, jako polityk, a tymczasem gościem Poranka Wnet Jacek Serusz-Wolski, doradca prezydenta Karola Nawrockiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
No i patrzymy na Unię Europejską, ale patrzymy także na pomysły, które płyną z Polski. Wiceszef polskiego rządu, szef MSZ-u Radosław Sikorski zaproponował, aby powołać Legion Europejski złożony w większości albo zgoła i w całości z weteranów wojny na Ukrainie, obywateli tegoż państwa. Cóż to jest za pomysł, kolejny pomysł, który ma aspirować do budowy w jakimś sensie siły zbrojnej Unii Europejskiej?
Po pierwsze pytanie, czy rzeczywiście z Polski ten pomysł płynie. On rzeczywiście został przedstawiony już dwukrotnie przez ministra Radosława Sikorskiego. Natomiast jest genetycznie związany z ideą Unii jako superpaństwa, Unii scentralizowanej, Unii wyposażonej w atrybuty państwa, między innymi takie jak własna armia. Także to jest jak gdyby ciąg dalszy tej samej filozofii centralizacyjnej, quasi państwowej, którą żywi się Unia Europejska i jej elity, której wyrazem jest projekt nowego traktatu, która się prezentuje w postaci tak zwanej pełzającego zawłaszczania kompetencji, czyli ciągłego wkraczania Unii i zawłaszczania kompetencji państw członkowskich. Także trzeba to w tym szerszym kontekście widzieć. Rzeczywiście to jest pomysł, po pierwsze, niebezpieczny dla bezpieczeństwa, ponieważ on wcale nie zwiększa bezpieczeństwa, tylko je zmniejsza. A po drugie, znajduje się w tym długim ciągu pomysłów konkurencyjnych wobec NATO, mających osłabić NATO i z takim ukrytym w tle dążeniem do tego, żeby wyprzeć Amerykanów z Europy. Także to nie jest więcej bezpieczeństwa, tylko mniej bezpieczeństwa. I po drugie, czy po pierwsze wręcz, jest to sprzeczne z traktatem unijnym. Dlatego, że traktat wyklucza wkraczanie Unii w jakiekolwiek obszary bezpieczeństwa narodowego, które pozostają w wyłącznej odpowiedzialności każdego państwa członkowskiego. Wyraźnie już nie można tego powiedzieć w artykule 4 ustęp 2. Co jak co, ale bezpieczeństwo to jest wyłączna kompetencja państw członkowskich. I tak to dodaje w artykule 41 ustęp 2 tegoż traktatu Unii Europejskiej. Zakazuje wręcz finansowania z budżetu Unii wydatków operacyjnych wynikających z operacji o charakterze wojskowym lub obronnym. Także jest to nietraktatowe czy antytraktatowe wbrew traktatowi i również niebezpieczne jako pomniejszające bezpieczeństwo i konkurencyjne czy osłabiające NATO. Summa summarum, odkładając na bok całą serię argumentów, czy jest to wykonalne i z punktu widzenia wojskowego, a one są. I cztery takie zagrożenia wskazuje generał Broński. Czyli w zasadzie powinno to spaść z agendy, ten projekt. Natomiast został poparty, o dziwo, czy nie o dziwo, przez byłego ambasadora Niemiec w Polsce i byłego wiceszefa niemieckiego wywiadu BND. Czyli można sądzić, że z Niemiec ten pomysł widziany jest pozytywnie.
Polski wicepremier wprowadza na agendę, dokładnie mówiąc wprost, Radosław Sikorski wprowadza na europejską agendę pomysł, który jest wygodny dla Niemiec, ale dla Berlina wygodniej, żeby nie niemieccy politycy go zgłaszali, tylko właśnie w tym wypadku polscy.
Sądzę, że tak można odczytywać, że wszystkim ustami ten projekt jest forsowany, promowany.
jakie będą konsekwencje dla polskiego bezpieczeństwa, jeżeli Unia Europejska uzyskałaby jakiś własny legion, no właśnie złożony nawet nie to, że z Niemców, Francuzów, Polaków, tylko właśnie z weteranów wojny na Ukrainie.
Po pierwsze, sama idea formacji zaciężnej, złożonej z obcokrajowców, nie jest nowa historycznie. Takie były legiony rzymskie, zwłaszcza te składające się wówczas z barbarzyńców, czyli podbitych ludów przez Imperium Rzymskie, i wiemy, jak to się dla Rzymu skończyło. Podobny charakter ma Legia Cudzoziemska Francuska, zrobiona za ciężkich obcokrajowców, ale również podobny charakter miały oddziały Waffen-SS, takie jak SS Galicien. Także mamy różne i niekoniecznie chwalebne przykłady. Jeszcze dodam do tego oddziały Wagnera rosyjskie, grupa Wagnera. Także formuła wojskowa zaciężna, opłacana i posłuszna rozkazom płatnika, zwierzchnika, jest historycznie znana i chyba nie przesadzę, mówiąc, że nie kończyła się historycznie dobrze. I jeżeli tutaj w ogóle jakiekolwiek analogie są na miejscu. Natomiast z punktu widzenia Unii Europejskiej, no bezsilność Unii wobec tego, co się dzieje w jej otoczeniu. Przypomnę, że sąsiedztwo południowe i wschodnie to miało być krąg przyjaciół, Ring of Friends. Stał się, jak mówią, Ring of Fire, czyli kręgiem ognia. Unia Europejska na całej linii zawiodła jako dawca i promotor pokoju, chociaż za to dostała Nagrodę Nobla. No więc zarówno poszukuje się jakichś rozwiązań tej sytuacji i nie chce się powiedzieć do końca, że to tylko jest formuła NATO, czyli transatlantycka ze Stanami Zjednoczonymi razem, która jest czymś, co działa, jest sprawdzone, istnieje i może działać w imię pewnych geopolitycznych koncepcji samodzielności strategicznej, autonomii strategicznej, błędnej koncepcji Europy od Lizbony do Władywostoku. No długo by mówić o tych snach geopolitycznych elit zachodnioeuropejskich głównego nurtu. Dlatego się po to sięga, a dwa to jest, wypisz, wymaluj, część tej doktryny Unii Europejskiej jako państwa, która ma takie atrybuty, jakie mają państwa członkowskie, a przecież traktaty nie dają prawa Unii stać się państwem, a ona wkracza w takie dziedziny jak granice, skład etniczny ludności, waluta, która już przecież jest elementem państwowości, jest własna armia. Także klarownie to się wpisuje w ten pomysł federalistów w cudzysłowie, bo tak naprawdę to są centraliści, a nie federaliści europejskich. To jest ogromna, potężna i dzisiaj wręcz rządząca siła w Unii Europejskiej.
To panie doktorze, panie ministrze, naszym gościem Jacek Seriusz-Wolski, spójrzmy trochę szerzej przez chwilę na Unię Europejską i na procesy, które zachodzą. Zdaniem części polityków, obserwatorów, elity brukselskie będą miały w przyszłym roku jeden z najtrudniejszych testów. Wybory w Polsce, wybory w Hiszpanii, wybory we Francji, ale też za chwilę, bo jeszcze w tym roku pierwsze ważne wybory landowe, o tyle ważne, że mogące dać koniec pewnego systemu ostracyzmu wobec alternatywy dla Niemiec. Szczególnie to się patrzy na Saksonię Anhalt. Czy na naszych oczach politycznie kończy się pewien konsensus polityczny w Brukseli poprzez zmiany w państwach członkowskich?
Już odpowiadam, ale jest jeszcze do poprzedniego wątku. Chciałbym dodać, że ta kwestia, o której w tej chwili rozmawialiśmy, Legionu Europejskiego, sytuuje się w tym samym nurcie, co inny, będący na na stole projekt, czy w zasadzie już realizacja SAFE. Dlatego, bo SAFE również zmierza do tego, żeby Unia stawała się również potęgą wojskową, siłą wojskową. Również dzieje się z pogwałceniem wyżej wymienionych artykułów 4 ustęp 2 i 41 ustęp 2 traktatu, czyli jest jedno i drugie, i SAFE, i pomysł regionu, to jest wkraczanie w kompetencje wyłączne państw członkowskich wbrew traktatowi i ustanawiające jedną z konstytucyjnych cech państwa jako takiego, kompetencje w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, który jest i prawnie nadal pozostaje monopolem państwa i, jak mówią prawnicy konstytucjonaliści, rdzeniem suwerenności narodowej. Czyli nie tylko bezpieczeństwa, ale szerzej mówiąc suwerenność. Także oba te projekty, oba te plany sytuują się w tym samym nurcie, którym jest budowa superpaństwa, która to budowa jest w toku, jest zapisana w planie traktatu, toczy się poprzez liczne ingerencje, kompetencje państw członkowskich, długo by je wymieniać, ale pokrewnym jednym z takich jest, że w Brukseli, w Komisji Europejskiej powstał embrion wywiadu, którym dysponować by miała instancja Unii Europejskiej. No to jest coś, co jest bardzo podobne do dążenia do posiadania własnej armii. Także w tym szerszym kontekście chciałbym zaproponować, żeby coś widzieć. Teraz wracając do pańskiego pytania. No po pierwsze mamy to, o czym pan wspomniał, prawdopodobieństwo narastające, że AfD, siła skrajna i z polskiego punktu widzenia niebezpieczna, może przejąć władzę w landach, a docelowo, ponieważ ten mur, kordon sanitarny wobec kruszeje, jak mówią obserwatorzy, to źle rokuje, szerzej mówiąc, Europie, ale na pewno stosunkom polsko-niemieckim, co powinno być w tej chwili już wpisane i zaliczone do jednego z głównych parametrów sytuacji i zagrożeń geopolityczno-geostrategicznych dla Polski. A konkretnym tego przejawem jest, i to nie jest wymyślone, to jest realne, rząd niemiecki obawia się, że jeżeli we wschodnich landach będzie rządziło AfD, to wtedy ewentualny ruch wojsk natowskich państw zachodnioeuropejskich po to, żeby przyjść Polsce na pomoc w ewentualnej, oby nie, wojnie z Rosją, może zostać zatrzymany i utrudniony przez te wschodnie landy rządzone przez AfD. I to już nie są przelewki, to nie są obawy na wyrost, bo to jest autentycznie kłopot, z którym się boryka dzisiaj rząd niemiecki. Przewiduje konkretne rozwiązania, które mogłyby przeciwdziałać temu, żeby na terenie, mówiąc w skrócie, dawnego NRD, gdzie jest tak popularna i dochodzi do władzy AfD, nie nastąpiła blokada. To wprost by podcinało zdolność reagowania NATO na zagrożenie i ewentualną wojnę napastniczą ze strony Rosji, czy prowokacje hybrydowe nawet, ale idące dalej w kierunku wojny konwencjonalnej ze strony agresywnej Rosji. Także to ma również, poza tymi ogólnopolitycznymi parametrami, jakie wynikają ze zmiany sceny politycznej niemieckiej, gdzie się już otwarcie mówi, że w zasadzie era Merca się kończy, gdzie na słupkach sondaży AfD wyprzedza rządzącą CDU-CSU sytuację. To nie przelewki, tak bym skomentował to. i coś, co Anglicy nazywają game changer. Coś, co może odwrócić radykalnie sytuację geopolityczną, geostrategiczną i wręcz militarną w naszej części Europy, a nas nie stać na to, żeby najmniejszy przejaw tego typu zagrożenia zlekceważyć.
Panie doktorze, panie ministrze, to skoro przy Niemczech jesteśmy, nie jest tak, że jednak ta zmiana mogła być pewną szansą dla Polski, że to rozhermetyzuje i no i wprawi Berlin w pewne takie rozdygotanie, jeżeli AfD zacznie przejmować władzę w Landach, to może być proces z punktu widzenia możliwości ruchu, działania polskiej dyplomacji, polskiej polityki, także wewnątrz Unii Europejskiej korzystny.
Znaczy ja widzę tylko i wyłącznie zagrożenie w tej kwestii, tą zmianą sceny politycznej niemieckiej. Nie widzę żadnych korzyści.
A ewentualny triumf Marine Le Pen w wyborach prezydenckich we Francji to też zagrożenie dla polskiej pozycji czy szansa?
To jest całkiem inna kategoria. Pani Marine Le Pen po pierwsze potępia agresję rosyjską na Ukrainę, popiera terytorialną integralność Ukrainy, żeby od razu ten punkt wyjaśnić, który kłamliwie jest przedstawiany przez rządzących i sprzyjające im media. Po drugie, pani Marine Le Pen wyrzuciła AfD z poprzedniej formacji politycznej, parlamentarnej w Parlamencie Europejskim, który się nazywało ID, Tożsamość i Demokracja, czyli się odcięła od pani Weidel i AfD. I dzisiejsza Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen jest w dużych obszarach zbieżne w swoich wyborach politycznych z linią polskiej prawicy, jeśli chodzi o wagę suwerenności w tych zmianach czy próbach zmiany ustroju Unii. Przypomnę wypowiedź przyszłego prawdopodobnie w wypadku zwycięstwa lepenistów premiera Giordano Bardelli, który złożył wizytę w Polsce, z którym rozmawiał prezydent Nawrocki, który powiedział, że jego pierwsza wizyta to będzie wizyta w Brukseli, gdzie będzie chciał postawić tamę hegemonii Niemiec w Unii Europejskiej. To brzmi dla polskiego ucha, które tęskni za równowagą, a obawia się hegemonii niemieckiej bardzo dobrze. I w jakimś sensie nawiązuje też do przesłania geopolitycznego młodego Charlesa de Gaulle'a, który w dobie wojny polsko-bolszewickiej spędził 16 miesięcy w Polsce jako młody porucznik i w wykładzie w polskiej szkole wojskowej mówił o tym, że Polskę i Francję powinna łączyć strategiczny sojusz, który powinien móc się przeciwstawiać zakusom imperialnym i hegemonicznym zarówno Niemiec, jak i Rosji. Widzę daleko idącą zbieżność geostrategiczną i geopolityczną między myślą i praktyką dzisiejszą polityczną Ruchu Zjednoczenia Narodowego, który w zasadzie w dużej mierze żywi się ideami gaullizmu francuskiego, do którego dołączył jeden z odłamów republikanów pod wodzą Erika Ciottiego, którego szerega, chociażby szef lepenistów w Parlamencie Europejskim, to są byli republikanie i goliści, a nie przypadkiem w centrum Warszawy stoi pomnik Charlesa de Gaulle'a.
I to może być, jak rozumiem, podobna sytuacja. To już, panie ministrze, zupełnie na koniec wróćmy do Berlina, ale też przez Berlin do Warszawy informacje, jak to Niemcy wpływały na wybory w Polsce. Chyba staje się już oczywiste, że poprzednie wybory parlamentarne były pod bardzo silnym wpływem interesów, pieniędzy, ale także innych instrumentów zewnętrznych.
powiadome, że był ten wpływ i że był potężny. Natomiast nic tak nie przekonuje polskiej opinii publicznej, jak sytuacja, w której Berlin to potwierdza. No i rzeczywiście publikacja Berliner Zeitung, ale przywołująca raport brukselski, raport Tomasa Faziego, który egzemplifikuje i podaje szczegóły i konkrety tegoż wpływu, kto kogo opłacał, w jakich kwotach. Cytuję również polskie podmioty, a chodzi po polskiej stronie, które były elementem tego pasa transmisyjnego wpływu. Chodzi o NGO, organizacje pozarządowe, pobierające pieniądze z Zachodu, jak i media. No i z opóźnieniem niestety, bo kiedy ten raport się pojawił w Brukseli, ja o tym pisałem, ale było zero reakcji, dopiero artykuł Berliner Zeitung obudził polską opinię publiczną i polskie media, chociaż jest przemilczany przez media głównego nurtu polskie, i potwierdził, i dzisiaj w zasadzie jest to szeroko komentowana teza o tym, że Bruksela zachęcana, pytanie przez kogo i pod jakim wpływem, wpłynęła na zmianę rządu i coś, co się w politologii nazywa regime change, czyli zewnętrzne dokonanie zmiany politycznej, która by się nie dokonała, gdyby tej zewnętrznej zmiany nie było. Także mamy do czynienia z pewną nową fazą. Nie co do faktów, bo one dla znających materię były oczywiste od początku. Natomiast mamy do czynienia z pewną nową fazą świadomości publicznej, społecznej i również dyskursu medialnego na ten temat, że te wybory były pod wpływem zewnętrznego wpływu. Zresztą podobnego, co zresztą przyznał szef komisarz Breton poprzedniego składu, pani von der Leyen, podobnie jak na oczach całej Europy zakwestionowano i unieważniono wyniki wyborów prezydenckich w Rumunii. I dzisiaj, kiedy Unia Europejska, czyli ważne kraje wkraczają w rok 2027 wyborów, przypomnę, to będzie Francja, Polska, Hiszpania, Włochy. No, ten temat suwerenności wyborów i ich autonomii i niewkraczania weń obcych, zewnętrznych podmiotów, w tym unijnych, w tym również nie tylko poza finansowanie, ale przez cały wielki mechanizm wpływu na środowisko wyborcze, to osobny temat, ma szczególną nową aktualność i wymaga zwiększonej uwagi.
O czym mówił na naszej antenie Jacek Sariusz-Wolski. Będziemy tą uwagę także jak Radio Wnet kierować, bo przed nami kolejne wybory i pytanie, na ile one będą odbywały się pod dyktando tych, którzy wpływają z zewnątrz na głos i na decyzje polskich wyborców. Panie ministrze, panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jacek Sariusz-Wolski był naszym gościem.